wielebni ojcowie rektorzy, drogi panie profesorze, wielce szanowni goście i uczestnicy tego sympozjum. Mam 20 minut na przedstawienie bardzo trudnego, ale też i fascynującego tematu, który od razu państwu powiem, to nie żeby się usprawiedliwić, ale w ciągu 20 minut ta rzecz się nie zmieści. Co najwyżej zasygnalizuje kilka bardzo istotnych rzeczy, które mają obrazować nam z pozoru rzeczy odległe, de facto bardzo ściśle związane, mianowicie lasy i obszary mokradłowe, pospolicie zwane bagiennymi. Ja nie będę mówił bagienne, bo może być bagno moralne i tak dalej, ośmiesza się pewne rzeczy. Chodzi o tereny mokradłowe. Rola i lasy, ich rola, ta rola jest bardzo interesująca, ale też i troszeczkę dyskusyjna w kontekście drugiej grupy ekosystemów, jakimi są ekosystemy mokradłowe. Ja może usiądę, żeby to sprawniej poszło. Głównym czynnikiem ekologicznym, który pozwala żyć i lasom, i pozwala żyć i obszarom mokradłowym, jest woda. To jest w zasadzie truizm, ale to jest też pewna prawda, która nie przez wszystkich jest akceptowana. Proszę państwa, na obszarach skrajnie suchych nie ma lasów. Na obszarach lodowych, arktycznych nie ma lasów, ale są już torfowiska. Tam jest też woda, przez 3/4 roku zamarznięta. Czyli chcę powiedzieć o lasach i o obszarach mokradłowych, które są bardzo związane wieloma tutaj więzami. Proszę państwa, może najpierw coś o wodzie. W lasach sprawy hydrologiczne zawsze były bardzo, bardzo na czasie i między innymi już od dawna wiemy, że istnieje wyraźny związek między stopniem zalesienia a sumą rocznych opadów, co ilustruje ten tutaj wykres. To są dane tutaj Paszyńskiego z 1955 roku. Dzisiaj na ten temat wiemy bardzo dużo. Wiemy też, to są dane troszeczkę świeższej daty, że las normuje bilans wodny głównie dzięki specyfice zasilania wód podziemnych opadem poprzez proces infiltracji. Profesor Choiński z naszego uniwersytetu tą tematyką się zajmuje i też ma dużo innych obserwacji, jeszcze do jednej powrócę. I wreszcie, proszę państwa, porównywanie odpływu w sezonie wegetacyjnym w dwóch zlewniach o różnej lesistości, o dość dużej lesistości i o małej lesistości. Ta różnica jest bardzo ewidentna. Czyli las, a woda, te rzeczy są ściśle ze sobą związane. Może jeszcze jeden przykład, bardzo, bardzo spektakularny, mianowicie dwie rzeki Borów Tucholskich, Brda i Wda, cechuje najmniejsza w całej Polsce zmienność stanów i przepływu wód. Prawda? I to chodzi o skalę roczną i skalę wieloletnią, prawda? I uważa się, że głównym czynnikiem regulującym jest zwarty kompleks leśny. Ja też tak uważam, prawda? Który warunkuje równomierne zasilanie cieków, ale prawda, troszeczkę chciałbym dalej spojrzeć, nie na podczas tego referatu oczywiście, ale od dłuższego czasu już troszeczkę z przymrużeniem oka, ale nie tylko, głoszę tezę, że szata leśna jest bardzo swoistym parasolem, parasol jako cudzysłów dla obszarów wodno-mokradłowych, jest swoistą jego ochroną. Proszę państwa, zatem parę słów o postaciach bagiennych, to znaczy o mokradłach i jej relacja do ich relacja do torfowisk. Krótkie, bardzo krótkie wprowadzenie terminologiczne. Miejsce torfowisk pośród bagien. To są mokradła, to jest pojęcie nadrzędne, niech będą i te bagna, ale w tym ekologicznym zrozumieniu. One się dzielą na mokradła torfotwórcze i na wszystkie inne pozostałe, których wyróżnia brak torfu tych pozostałych. Torfotwórcze są to ekosystemy torfowiskowe. Zatem torfowiska, można powiedzieć, co też nie zawsze jest przyjmowane tutaj poważnie i niekiedy nawet z pewną dużą dozą wątpliwości, torfowiska to są bardzo swoiste zbiorniki wodne, które zwłaszcza na obszarach leśnych mają duże znaczenie w retencjonowaniu wody. Nie chcę tu mówić o sposobach budowy zbiorników retencyjnych. Dzisiaj mamy uroczystość, zwłaszcza jeszcze uroczystość urodzin ojca rektora, więc nie chcę mówić o pewnych rzeczach, ale o tym będziemy dyskretnie tutaj te informacje dyfundowali, żeby nie popełniać kardynalnych błędów, jeśli chodzi o gospodarkę wodną. Istota torfowisk, też bardzo w telegraficznym skrócie. To są układy ekologiczne bardzo wysokich szczebli, na szczeblu i ekosystemu, i szczeblu ponadekosystemowym, szczeblu krajobrazu. Prawda? A samo torfowisko determinuje geologia, jego postać geologiczna. Wcale nie roślinność na pierwszym miejscu, aczkolwiek obecność torfu, który jest tym wyznacznikiem, jest wytworem roślinnym, ale który powstał na drodze sedentacyjnej, to jest inny proces, nie de facto akumulacyjny, ale nie sedimentacyjny. Sedentacyjny, tworzone są pokłady geologiczne o wielkich mniejszościach poprzez systemy korzeniowe roślin torfotwórczych. To jest jedyny taki przypadek w całym świecie roślinnym, kiedy zdolności skałotwórcze, bo torf jest skałą, co za miękką skałą, ale jest skałą, zresztą brunatny węgiel kamienny też kiedyś był torfem, jest tutaj tej genezy sedentacyjnej. Zatem, proszę Państwa, mokradła i bagna, tu jeszcze małe podsumowanie, są to torfowiska i są to mokradła nietorfowiskowe. Torfowiska to jest, ich wyróżnikiem jest torf, jest to warstwa torfu co najmniej 30-centymetrowej miąższości, a nietorfowiskowe no to są utwory, gdzie są torfopodobne różne rzeczy, ale to nie są torfy, między innymi charakteryzujące się znacznie wyższą popielnością, bowiem popielność torfu, tu jest podana 30 cm, to jest maksymalna, rzadko osiąga taką popielność, może być nawet niecały procent, prawda, kilkuprocentowa. Także bardzo łatwo można to stwierdzić, nie tylko metodami botanicznymi, palobotanicznymi, ale nawet zwykłymi tutaj, poprzez zwykłe straty na prażeniu. Tu obok jest maleńki wycinek takiej stropowej części, tej górnej, żywa masa torfowa i tworzące się torfowisko, które się dzieli na część biotyczną, żywą, akroterm i część już beztlenową, część dolną. Prawda? Proszę Państwa, lasy i torfowiska to są główni pochłaniacze dwutlenku węgla. Była już tutaj mowa o tym. I jeśli chodzi o lasy, nic z tego nie mamy. Jeśli chodzi o torfowiska, też z tego nic nie mamy. Z tym, że z torfowiskami jest sprawa bardzo niebezpieczna. Mianowicie lasy na kuli ziemskiej są w wielkości 40 milionów kilometrów kwadratowych, które pochłaniają w sumie jako gleby i jako roślinność, która jest lasotwórcza, 4 gigatony dwutlenku węgla, a torfowisk jest tylko 4 miliony, czyli dziesiąta część tego, one pochłaniają 2200 gigaton dwutlenku węgla. Także tu jest pewna zbieżność. Zbieżność jest też ta, że one są żywione, jedne i drugie są żywione wodą. I tu, proszę Państwa, pewna pułapka. Suche torfy i martwe torfowiska, przesuszone torfowisko, to jest większość. Wszystkie pitlandy, prawda, to są obszary torfowiskowe, gdzie przeważnie tam się torf już nie tworzy. A jak się torf nie tworzy, to torf ulega degradacji. A ulegając degradacji, ulega rozkładowi i wpuszcza w powietrze wielkie ilości dwutlenku węgla. Czyli martwe torfy i martwe suche torfowiska emitują bardzo wielkie ilości dwutlenku węgla. Niedawno się ukazała publikacja, która tę rzecz ujmuje w skali globalnej. Polska jest na drugim miejscu. Gdzie w zależności od zawartości, potem bardzo skomplikowane wyliczenia, w każdym na drugim miejscu za Chinami jest jako główny emitor dwutlenku węgla, prawda? Żeby to nam też nie doliczono tutaj do węgla kamiennego jeszcze jako dodatkowy haracz. Proszę Państwa, strefowość i lasów, i torfowisk, parę słów na ten temat, jest bardzo dużo zbieżności. Ja tutaj się opieram na strefach klimatyczno-roślinnych, mało znane w Polsce. To jest opracowanie norweskie, znalazło się w atlasie norweskim o szacie rośliny Moena, bardzo młoda rzecz, gdzie on tutaj wyraźnie wyróżnia obok strefy tej czerwonej umiarkowanej, obok strefy borealnej jest strefa pośrednia, która została nazwana boreomeridionalna, strefa borealno umiarkowana. I popatrzmy, jak to są strefy klimatyczne, które odpowiadają tutaj poszczególnym postaciom leśnym. Tylko na samym krańcu Skandynawii, tutaj na Półwyspie Kola trochę więcej, a jeszcze dalej w kierunku Europy Wschodniej, to są tereny arktyczne. Dolna część arktyczna, w zasadzie nazwane są głównie jako subarktyczne. I strefy torfowisk. No one są bardzo, bardzo podobne do stref tych klimatycznych, bo są klimatem rządzone, prawda? Tak się w części tej europejskiej, wschodnioeuropejskiej i też tutaj azjatyckiej, i to jest kontynuacja tego. Dane pochodzą z pięknej monografii o estońskich torfowiskach, niedawno wydanej, gdzie wszystkie torfowiska, mają przeszło 30%, wszystko zostało nie tylko policzone, ale też skartowane, od czego nie możemy się doprosić w Polsce. Proszę Państwa, torfowiska na kuli ziemskiej, tutaj tylko w wycinku europejskim, to jest Global Peat Resources, podaje polskie w takich tutaj, obok innych krajów Europy Środkowej, w takiej skali 10 do 4 kilometrów kwadratowych. Nad nimi są obszary borealne, prawda, to jest 10 do 5 kilometrów kwadratowych i te maksymalne, tutaj to jest cała wschodnia Europa, tutaj policzona włącznie z Krymem, zdaje się nawet i wszędzie były Sepkola też, to jest 5 razy 10 do 5 kilometrów kwadratowych. Także widzimy też intensywność pokrywy torfowej. Znacznie większa w strefie borealnej, prawda? Dość duża jeszcze, aczkolwiek zniszczona w wielu miejscach w strefie umiarkowanej, prawda? A w tej dolnej części południowe obszary w strefie umiarkowanej posiadają mniej niż 10 do 3 kilometrów kwadratowych. Tak rzecz wygląda, jeśli chodzi o strefowość w ujęciu geograficznym, ilościowym. Jest bardzo jeden spektakularny przykład, że ta rzecz rzeczywiście bardzo dobrze współgra. To jest przykład Finlandii, strefy torfowiskowe i leśne na obszarze Finlandii. To są strefy torfowiskowe, to są strefy leśne. Nie będę tu wchodził w szczegóły, piękny temat zresztą. Proszę Państwa, one są identyczne, jeśli mają prawie że identyczne biegi granic. Są maleńkie różnice. Dlaczego jest takie duże podobieństwo? Dlatego, że to jest teren jednakowo płaski, tylko w górach troszeczkę jest, to są kaledonidy, prawda, i jest w górach troszeczkę inaczej, które tę rzecz psują, mimo że są trzy różne typy torfowisk, zdecydowane więcej niż typy, grupy torfowisk. Są torfowiska Palza, torfowiska Apa, to są torfowiska typu boralnego, tajgowe, no i torfowiska wysokie, które są tutaj w tej tutaj części. Jest to przykład, że te rzeczy coś mają na rzeczy, ta łączność, strefowość torfowisk i lasów. Może nie powinienem tu powiedzieć, ale powiem, że z pewną przewagą tutaj będzie ideologiczną w kierunku obszarów torfowiskowych. Proszę Państwa, obszary leśne, torfowisk i mokradeł. Druga cecha wspólna. Są torfowiska, które reprezentują lasy, prawda? Albo inaczej są lasy zasiedlające torfowiska i są torfotwórcze te lasy. Parę przykładów i torfowiskowych, i parę przykładów mokradłowych. To nie jest moje zdjęcie, ale bardzo mi się bardzo podobało, dlatego umieściłem. Rzezina bogienna. Jest to torfowisko. Torfowisko przejściowe, torfowisko leśne, prawda, które ma taki aspekt piękny, wiosenny. Prawda. Potem jest aspekt letni, rzezina bogienna. Tak samo prawda, produkuje się tam torf drzewny, prawda, torf przejściowy, z tą pewną zawartością też mchów torfowców. Prawda. Innym torfowiskiem niskim, leśnym, to jest oles, olszyna, niektórzy bagienna, chodzi o kranicę longata alnetum, nazwana też olsem. Jest to aspekt wiosenny, notabene spod Janowca, tam gdzie mieszkam, sfotografowane w tym niewielkim lesie. I to jest aspekt letni, kiedy woda zanika, ale tam miąższość tego torfu jest troszeczkę, także co najmniej na 2,5-metrowej długości świdry torfowe. Proszę Państwa, innym torfowiskiem też produkującym torf przejściowy, a nawet niektórzy uważają torf wysoki, to jest bór sosnowy bagienny, Vaccinia uliginosa pinetum. Jest to też torfowisko, gdzie można wykazać i w przypadku olsów, prawda, pewną pewną sukcesyjną ciągłość od zbiorowisk, od układów ekosystemów jeziornych, aż po takie postacie lądowe, tutaj torfotwórcze. No i oczywiście są różne lasy na mokradłach, prawda? To są łęgi nadrzeczne, to są łęgi wierzbowe, wierzbowo-topolowe, to są łęgi, jak tutaj ten obrazek z Puszczy Białowieskiej, to są, gdzie jest ta mysza? To są łęgi z dużym udziałem wiązu i też z obecnością świerka. Proszę, nie chcę denerwować tutaj tymi leżącymi drewnami. To są wreszcie tutaj terasy i dawne koryta rzeczne. Dzisiaj się płacze, że są wielkie powodzie, różne rzeczy, że jakieś tam drzewko potrafi jeszcze wodę hamować. Nieprawda. Doliny rzeczne były zajęte przez lasy. Były to lasy łęgowe, najróżniejsze. Takie resztki takiego lasu mamy tutaj między mostami, też w Toruniu. Piękne lasy łęgowe. Prawda? Także tu jest model, przykład, jak w środkowym biegu te lasy wyglądały, to na takim ujęciu już bardziej schematycznym. A tutaj są różne postacie lasów, w zależności od wysokości teras, wysoczyzny i też poziomy wody, kiedy są wysokie stany wody wiosną i nawet i latem. Prawda? To są lasy mokradłowe, które nie posiadają zdolności torfotwórczych, ale dość dużo substancji organicznej innego pochodzenia, nie sedentacyjnego, jest tam akumulowana. Proszę Państwa, jeszcze są inne torfowiska, bardzo swoiste, to są starorzecza, wypełnione, odcięte ramiona rzek, pięknie wijące się, to jest obraz zborów tucholskich, są starorzecza. Piękny temat, gdzie zapisana historia Doliny Rzecznej i tak dalej, i tak dalej. Nie mamy czasu, żeby o tych rzeczach mówić szerzej. W każdym razie są to też torfowiska. I proszę Państwa, jeszcze lasy i torfowiska, może w innym ujęciu. Ujęcie, do którego ja mam troszeczkę mieszane uczucia, to jest na podstawie doświadczeń fińskich. Ja w Finlandii praktykowałem dość długo, zostałem tam kiedyś stypendium, byłem, potem miałem możliwość pobytu jeszcze wielokrotnego. Proszę Państwa, jest to opisane Peatland Ecology and Forestry, gdzie prowadzą hodowlę lasów na zmeliorowanych torfowiskach i mają dobre rezultaty. To jest przykład lasu, który w zasadzie jeszcze nie jest lasem, ale jest torfowiskiem ciągle. Wiem, że to jest jakiś tam drzewostan, a to jest drzewostan już na zmeliorowanym. Jak ta rzecz się kształtuje, tutaj po wielu latach, co najmniej paranastu, jeśli nie parędziesięciu, nie podano skali, jeśli chodzi od momentu odwodnienia, pokazuje tutaj przyrost masy. ale to już jest masy sięga do tego stopnia. Oczywiście też pojawiają się tutaj gatunki borowe, prawda? Zanikają poszczególne gatunki torfowiskowe, także ten las na podłożu torfowym, pokwowym staje się borem, prawda? Chyba nawet nie o cechach boru bagiennego. Tak przy okazji, że też takie mogą być tutaj rzeczy, gdzie człowiek czynnie ingeruje na dużą skalę, wprowadzają te rzeczy, mają swoją ideologię, jest kilka potężników nawet, jak takie leśnictwo, hodowlę lasu prowadzić na zmeliorowanych obszarach. Mnie to szokowało, jakby pierwszy raz w latach 70. widziałem wielkie, głębokie wykopy, prawda, i troszeczkę mnie to ruszyło. Proszę Państwa, trzecia, też łącząca grupa tematów w zasadzie, zagadnień, które między lasem i mokradłym, lasem i torfowiskiem, tutaj są bardzo ważnym mostem. Moim zdaniem jeden z najważniejszych, jeśli nie najważniejszy. Czyli torfowiska jako podstawowe źródło wiedzy paleoekologicznej. Zwłaszcza, i to już od dawna wiemy, są to archiwa historii lasów. Od tego się rzecz zaczęła. Zaczęła się mianowicie prawie że 100 lat temu, za 2 lata będzie jubileusz, chcielibyśmy go świętować, kiedy szwedzki geolog Leonard von Post, prawda, wykonał pierwsze analizy pyłkowe. Aczkolwiek ziarna pyłku w torfach były znane już wcześniej, prawda? On wykonał pierwsze analizy. Od tego momentu datuje się bardzo ważna działka wiedzy geologicznej, botanicznej, paleoekologicznej, ekologicznej, mianowicie palinologia. Dzieje torfowisk oparte o znaleziska ziaren pyłku w stanie tutaj kopalnym, które się znalazły w trakcie akumulacji torfu. To jest fragment historii badań, ponieważ tej historii jest trochę więcej, ja to śledzę. I taki mały model ideologiczny, jak tutaj poprzez palinologię, poprzez pobór prób, czy to będzie rdzeń osadów torfowych, mogą to też być osady denne jeziorne, pobiera się próbki, prawda? Uzyskuje się fosylne, kopalne tutaj spektra pyłkowe, prawda? Na tej podstawie można wykreślić, przeprowadzić rekonstrukcję w postaci diagramów pyłkowych, prawda? To samo wykonuje się współczesnym opadem sporomorf, żeby uzyskać tutaj wzorzec porównawczy, żeby go porównać między innymi z danymi klimatycznymi poprzez liczne tutaj statystyczne transfer functions i tak dalej, uzyskuje się między innymi krzywą klimatyczną. Tą krzywą klimatyczną, ona wcale nie pokazuje, że nam się cieplej zrobiło. Prawda? I uzyskuje się bardzo liczne inne tutaj informacje i to jest jedna z podstaw, z filarów wręcz współczesnej, nowoczesnej paleoekologii, czyli ekologii przeszłości. Więc a tu przy okazji piękne ziarna pyłku widziane w mikroskopie skaningowym. Aż tak dobrze my nie oglądamy je, ale oglądamy w mikroskopach prześwietleniowych. Niemniej oglądamy piękne rzeczy, to jest nagroda za bardzo żmudną pracę. Przy okazji tutaj się kłania wiele różnych rzeczy dotyczących też i per analogiam oczywiście, jak to stwórca stworzył okrywę. Okrywa jest trwała, ona potrafi miliony lat leżeć w określonych środowiskach akumulacyjnych, prawda, żeby przetransportować treść komórkową, która jest połową liczby chromozomu, ta męska część, żeby ją przetransportować na znamie kwiatu. Wielki wysiłek, to są specyficzne substancje tutaj chemiczne użyte, także my używamy bardzo brutalnych metod chemicznych, żeby po prostu torf się rozpuszcza i ten torf, z tego rozpuszczonego torfu zostają tylko ziarna pyłku, które się nie rozpuszczają. I to my właśnie liczymy. Na tym polega tak plus minus metoda mikroskopowa palinologii. Proszę Państwa, archiwa przyrodnicze. Ja tu nie chcę, panie Boże, straszyć, ale między innymi torfy są wspaniałymi tutaj konserwatorami różnych zabytków. Tutaj znana twarz. Jest więcej tego typu twarzy. Jest piękna książka Globa uśpieni w torpie, prawda? Die Schläfer im Moor, to jest duński badacz, w języku polskim tego niestety nie ma. To jest, proszę Państwa, Nie, to chciałem cofnąć. To jest, przepraszam, coś mi się tutaj pomieszało. W razie chciałem pokazać, może mi się uda. Nie cofam do tyłu. Jest. Proszę Państwa, chciałem pokazać psałterz, fragment psałterza, który 800 lat przeleżał w torfie z Irlandii. Rzecz można oglądać w Muzeum Narodowym w Dublinie i oczywiście liczne inne, wspaniale zachowane, różne zachowane, ale są też bardzo dobrze zachowane znaleziska roślinne, znaleziska owadzie, prawda, są znaleziska mikroskopijne, to między innymi obłonione korzenianuszki i tak dalej, także jest bardzo wiarygodne tutaj źródło informacji, niepodważalne, prawda, które uzyskujemy w torfach i to jest duża rzecz. Proszę Państwa, jeden przykład takiej trochę benedyktyńskiej pracy. Tutaj jest rzecz jest pokazana w małym odcinku czasu, bo od 2010, to jest data pobrania, do 140 lat, czyli cały czas po Chrystusie, niecałe 2000 lat, dzieje tutaj torfowiska wysokiego. Tu się szalone zmiany dokonywały. Między innymi jest, ach, znowu coś źle zrobiłem, się troszeczkę za mocno denerwuję. Między innymi chcę pokazać tutaj te czerwone krzywe, tutaj takie załamania. To jest bardzo interesująca rzecz, nie mamy czasu, żeby o tym bliżej mówić. To jest dowód, paleontologiczny dowód na cykliczność, na odnowienie cykliczne, o którym pisał teoria Kiempkowo-Dolinkowa-Kulczyński. To było strasznie ośmiewana na Zachodzie, ja byłem sam świadkiem, jak sobie pozwalali np. Duńczycy i inni na odwodnionych torfowiskach tutaj krytykować te rzeczy, które były tam na Polesiu, na dziewiczych torfowiskach eksperymentowane i opisywane. Tutaj mamy na to dowody przy bardzo precyzyjnej metodzie. A metoda jest precyzyjna z tego względu, że się pobiera próbki, nazywamy to high resolution, w odstępach 1 albo 0,5 centymetrowych. Naprawdę benedyktyńska praca, ale w ten sposób dopiero uzyskujemy liczne informacje. Proszę Państwa, jeszcze jest ta krzywa, to jest krzywa wilgotności uzyskana na podstawie analizy sumy danych kopalnych obłonionych korzenionóżek. Coś mi się tu stało. Nie mój komputer, bo ja mam dość kiepski komputer, sobie przychodzę do pracy z dobrym komputerem, to mi się ręce i nogi trzęsą i takie macie Państwo efekty. Ale ja już zaraz kończę. Także tak wygląda tutaj te pewne szczegóły, jeśli chodzi o podział stratygraficzny, o tym nie będę mówił, w razie proszę wierzyć, to jest fragment pracy habilitacyjnej jednego z moich młodszych kolegów, który u mnie praktykował przez parę lat i to są rewelacje dużego kalibru, które można znaleźć w co drugim torfowisku na terenie Pomorza. Proszę Państwa, już Arystoteles wiedział, że ten lepiej ujrzy rzecz, gdy zobaczy, jak się rozwijała. Prawda? I święty Bonaventura też powiedział, stąd poznanie rzeczy przyszłych zależy od poznania rzeczy przeszłych. I to są kamienie milowe, na których opieramy tutaj metodę aktualizmu geologicznego, metodę tutaj, którą chciałbym przemycić dla ochrony przyrody i objąć to, że są to ważne elementy europejskiego dziedzictwa przyrody i kultury torfowiska. Szwankuje bardzo ich ochrona, zwłaszcza u nas. Wzorcem ochrony, a tak stracili 90% torfowisk, to jest Szwajcaria. Także, proszę Państwa, zamiast podsumowania chciałbym zwrócić uwagę na następujące tutaj momenty. Znaczna zbieżności w rozmieszczeniu i funkcjonowaniu ekosystemów leśnych oraz torfowiskowych. Tych zbieżności jest więcej. cechy te podkreśla wnikanie fitocenos leśnych na torfowiska i na inne mokradła. To się nie dzieje bez przyczyn. I poza tym to, co jest dla mnie szczególnie ważne, jest, co chciałbym sprzedać jako tutaj ofertę dla ochrony przyrody. Na ten temat piszę większą rzecz. To jest nadzwyczajna umiejętność rejestrowania historii lasów oraz dziejów sfer abiotycznych. I też historię wody, historię gleby, te dzieje antropogeniczne. To wszystko jest rejestrowane, tylko zależy od stopnia wykształcenia tegoż badacza, prawda? Od jego umiejętności rozróżnienia tutaj tych fosyliów. I proszę Państwa, jako koniec, ja mówię pobożne życzenie, to rozwinę kiedyś, niedoceniona oferta dla racjonalnej ochrony przyrody. I tym chciałbym zakończyć tym hasłem i bardzo Państwu podziękować za cierpliwość. Jeszcze mam jeden tu właśnie, że dziękuję za cierpliwość i przepraszam za przedłużenie.